Elżbieta Ostrowska. To będzie nasza tajemnica, Wnusiu. Od pewnego czasu 10-letni Paweł zachowywał się dziwnie. Kiedy na ulicy zobaczył białą Toyotę Corollę, nakładał kaptur na głowę i chował się za drzewem. W szkole nie chciał zdjąć mundurka przed lekcją wychowania fizycznego, a u lekarza nie pozwolił na zajrzenie mu do gardła. Bardzo często mył ręce. Na tłumaczenia, że nikt go nie potrąci ani nie porwie, że nie ma powodu, by bać się samochodu, bo przecież taką Toyotą co roku jeździ na wakacje z babcią. Do 9 roku życia chłopiec i jego rodzina mieszkali w domu dziadków, Paweł reagował histerycznym płaczem. Nie potrafił jednak albo nie chciał powiedzieć, czego się boi. Bez psychologa się nie obejdzie, zdecydowali jego rodzice Oskar i Elwira S., ludzie wykształceni, po studiach, właściciele dopiero co wybudowanej willi, w której ich jedynak miał wszelkie warunki do radosnego dzieciństwa. W dużym mieście Górnego Śląska, gdzie mieszkają, renomowanych gabinetów psychologicznych jest kilka. Wybrali ten o najlepszej reputacji. Po kilku seansach specjalista rozłożył bezradnie ręce, poddaje się, nie jest w stanie trafić do chłopca, otworzyć go. Używał różnych profesjonalnych metod bezskutecznie. Nie sądzi też, aby komukolwiek z jego branży udało się na tyle uzyskać zaufanie Pawełka, aby zwierzył się ze swoich lęków. Jedyna nadzieja w tym, że w miarę upływu czasu nieukształtowana do końca psychika dziecka stanie się bardziej stabilna, a wtedy zmory odpłyną. Niestety nie odpłynęły. Przeciwnie. Paweł budził się w nocy z krzykiem, a któregoś dnia wrócił ze szkoły w potarganej kurtce, bo zobaczył jadącą prosto na niego, jak twierdził, białą Toyotę. Schował się tam, gdzie miał najbliżej, w krzakach głogu, którego kolce rozerwały rękaw ubrania. Pomysł Oskara S., aby ich syn oswoił się z Toyotą podczas wizyt u jego rodziców, mieszkających w odległości 5 kilometrów, był jak kula w płot. Chłopiec dosłownie rękami i nogami bronił się przed wizytą u dziadków. Mimo rozpaczliwego protestu był tam zawożony. Nikt z najbliższej rodziny nie mógł zrozumieć, skąd tak nagła niechęć do dziadków, którzy od czasu wyprowadzki małżeństwa S. do własnego domu przez kilka lat całymi dniami zajmowali się małym Pawełkiem. Mijały miesiące. Fobie, bo tak to rozumieli dorośli, w najbliższej rodzinie chłopca nie tylko nie zniknęły, ale pojawiły się zaskakujące odzywki 10-latka. Kiedy z okazji urodzinowego przyjęcia na stole postawiono tort udekorowany wiśniami, Pawełek zauważył na głos, że te owoce są jak żołądź prącia dziadka. Kilka dni później, będąc z ojcem w sklepie z materiałami budowlanymi, zapytał ekspedienta, czy wyłożone na półce metalowe kulki są kulkami rozkoszy. Widząc zdumione twarze dorosłych, Pawełek wyjaśnił, że babcia wkładała je sobie do p. Tego już było za wiele. Po niczego nie wyjaśniającej rozmowie Oskara S. z jego rodzicami, też byli zbulwersowani i też nie rozumieli, co się stało z ich ukochanym wnukiem, matka chłopca poszukała pomocy w terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Nie potrafiła zdefiniować, czego tak naprawdę boi się jej syn, kto go wtajemniczał w szczegóły anatomii mężczyzny, a może deprawował? Instynkt matki podpowiadał jej, że w życiu kochanego jedynaka zdarzyło się coś bardzo złego. W komitecie przyjęła ją dyżurna pedagog. Rok później, przesłuchiwana w prokuraturze, tak przedstawiła to spotkanie. Powiedziałam Pawełkowi, że z dziećmi jestem na ty, a one przychodzą do mnie z różnymi problemami i ja im wierzę. Chłopiec milczał. Zapytałam, jak mu idzie w szkole. Beznadziejnie, szepnął. Nie mam kolegów. Dalej indagowany tylko wzruszał ramionami, mówiąc, nie wiem, nie potrafię wyjaśnić. W którymś momencie zapytałam, jak było, gdy z rodzicami mieszkał w domu dziadków. Siedzący w fotelu chłopiec zaczął się trząść i, aby ukryć drżenie ciała, schował ręce pod nogi. Uklękłam przy nim, a on z płaczem zapytał, czy ja na pewno wierzę dzieciom. Przyciągnęłam go na podłogę i wtedy, wtulony we mnie, zaczął opowiadać. Nie ponaglałam pytaniami, nie komentowałam. Mówił chaotycznie, nerwowo, jakby chciał wyrzucić z siebie możliwie najwięcej słów. Wyznał, że nienawidzi bananów i bakłażanów. Na ich widok robi mu się niedobrze. Skąd ta awersja? Bo kiedy dziadek z babcią uczyli go robić loda, co mu się przyda, zapewniali, gdy za kilka lat odwiedzi agencję towarzyską, w użyciu był banan albo bakłażan. Na pytanie, co to jest agencja towarzyska, chłopiec odpowiedział, że to takie miejsce, gdzie nieubrane panie za pieniądze zajmują się dupczeniem. Babcia, tłumacząc mu to, chodziła po mieszkaniu nago, a gdy usiadła, rozchylała nogi i kazała mu się dotykać. Ale gdzie, on nie chce powiedzieć. Narysowałam kobiecą sylwetkę. Zeznawała pani pedagog i poprosiłam chłopca, aby pokazał na papierze. Wskazał miejsca intymne, po czym jakby zaczęło mu brakować powietrza. Pojawił się odruch wymiotny, pobiegł do łazienki. Gdy stamtąd wrócił, zapytał, czy teraz go zamkną. Gdzie? Zdziwiłam się. Onże w szpitalu psychiatrycznym. Babcia mówiła, że go tam zabiorą, jeśli komukolwiek powie, co robili z dziadkiem w łazience. To miała być ich tajemnica. A co robili? Zapytała pedagog. Najpierw kąpaliśmy się wszyscy troje, wyjaśniał chłopiec. Kiedy babcia mnie wycierała, mówili, że mam siusiaka jak kawałek sznurówki. Nie chciałem, żeby mnie tam bez przerwy dotykali, broniłem się i wtedy babcia powiedziała, że zaprowadzi mnie do lekarza, który za karę mi tę sznurówkę utnie. Babcia pokazywała mi na siusiaku dziadka, jak się nakłada prezerwatywę. Potem kazali mi to masować, a kiedy położyli się na łóżku, robili coś dziwnego. Chciałam się upewnić, czy chłopiec rozumie znaczenie słów, których używa, zeznała pracownica Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Zapytałam więc, co to jest szpital psychiatryczny, którego tak się boi. Wtedy chłopiec znów powoływał się na informacje od swej babci. Powiedziała mu, że tam wszyscy będą na niego sikać i on nigdy nie wyjdzie na wolność, nie zobaczy rodziców, którzy zresztą wylądują pod mostem, bo są idiotami. A tatuś ma kochanki i musi się często myć, bo cały jest w spermie. On nie mógł tego słuchać i kiedyś, gdy byli na wakacjach w eleganckim hotelu, potajemnie zadzwonił do rodziców, prosząc, aby po niego przyjechali. Mówił szeptem, babcia jednak usłyszała i kazała mu wszystko odwołać, bo jeśli mama z tatą przyjadą, zostaną spałowani przez ochronę. Po kilku spotkaniach z chłopcem, w czasie których opowiadał o wielu innych, jeszcze bardziej drastycznych sytuacjach, jakie zdarzały się u dziadków, pracownica KOPD postanowiła zgłosić sprawę do prokuratora. Przedtem poinformowała o swym zamiarze Pawła, a on wpadł w panikę. Błagał, aby tego nie robiła, bo dziadek mówił, że ma znajomego prokuratora i wszystko z nim załatwi. A jak się zdenerwuje, to go po prostu zastrzeli jak Bartusia, ukochanego królika chłopca. Mimo to z Komitetu Ochrony Praw Dziecka wypłynęło do prokuratury pismo: wnoszę o wszczęcie postępowania przeciwko Annie i Marianowi S., którzy przez dłuższy czas stosowali wobec swego wnuka Pawła, obecnie lat 12, przemoc seksualną i psychiczną. Przesłuchano rodziców chłopca. Z ich zeznań wyłonił się zupełnie inny obraz dziadków Pawła niż ten znany sąsiadom inżynierostwa Anny i Mariana S. W opinii mieszkańców tej dzielnicy senior S. był rzutkim przedsiębiorcą z wyższym wykształceniem, właścicielem sporego majątku, z którego hojnie korzystali jego syn i synowa, jako że młodzi przez kilka pierwszych lat małżeństwa mieszkali z rodzicami Oskara. Kiedy przyszedł na świat wnuczek, dziadkowie zajęli się jego wychowaniem, dzięki czemu rodzice mogli ukończyć studia. Sąsiedzi doceniali trud starszych państwa S., zwłaszcza że ci mimo siedemdziesiątki na karku lubili się zabawić i w ogóle korzystać z życia. W rozmowie z prokuratorem Oskar S. wyznał, że miał w życiu kilka prób samobójczych, bo czuł się odtrącony przez rodziców. W ich oczach był fajtłapą, życiowym niedorajdą, który za żonę wziął sobie nie dość, że, cytował, debilkę, to jeszcze o pokracznym wyglądzie. Od pierwszego dnia po ślubie matka namawiała go, aby się rozwiódł, a ona pokryje koszty. Nawet przyjście na świat wnuka nie przekonało Anny S. do małżeństwa jej syna. Takich podciepów jak Paweł możesz mieć na pęczki, wykrzykiwała w czasie rodzinnych awantur. Moja matka odgrażała się, że sądownie zabierze mi Pawełka, bo w firmie, którą prowadzę, za mało zarabiam. Wezwani na przesłuchanie Anna i Marian S. z oburzeniem zaprzeczyli przedstawionym im podejrzeniom. Kłamstwo kłamstwem pogania, twierdziła kobieta. Biegły sądowy nie stwierdził u nich zaburzeń seksualnych. Mimo to prokurator postawił im zarzut wielokrotnego dopuszczania się wobec dziecka tak zwanych innych czynności seksualnych, co szczegółowo opisano w akcie oskarżenia. Ponadto małżeństwo S. zostało oskarżone o znęcanie się psychiczne nad swoim wnukiem przez co najmniej 6 lat. Miało to polegać na zastraszaniu chłopca umieszczeniem go w szpitalu psychiatrycznym, wulgarnym wyśmiewaniu się z jego wyglądu, doprowadzaniu do głębokiego stresu opowieściami, że ma rodziców niespełna rozumu, którzy wkrótce zostaną nędzarzami. Podczas procesu, utajnionego dla publiczności, został przesłuchany 12-letni Paweł. Jego zeznaniom przysłuchiwał się biegły psycholog. W aktach sądowych jest zapis rozmowy dziecka z prokuratorem i sędzią. Oskarżyciel publiczny. Dobrze ci się mieszkało u dziadków przed przeprowadzką do waszego domu? Chłopiec zaprzecza ruchem głowy. A teraz, gdy są wakacje, chciałbyś je spędzić u dziadków? Nie, bo gdy zostanę z nimi sam, znów się zacznie. Co się zacznie? Niech powie ta pani z komitetu. Ale ty nam powiedz swoimi słowami, co takiego się działo, kiedy zostawałeś sam z dziadkami. Dogadywali mi. Brzydko do ciebie mówili? Kiwnięcie głową. Ale co mówili? Ja nie chcę takich słów powtarzać. Mówiłeś o tym rodzicom? Nie, bo nie chciałem mieszkać pod mostem. Powiedziałeś pani z komitetu, że babcia się przy tobie rozbierała. Co kazała ci robić? No, patrzeć albo dotykać. Często? Tak. A gdzie musiałeś dotykać? Chłopiec milczy. To może ja ci narysuję jakąś panią wcale niepodobną do babci, a ty pokażesz na rysunku, gdzie musiałeś dotykać, dobrze? Kiwnięcie głową. Po chwili sztywny palec dziecka ślizga się po konturach kobiecej sylwetki, wreszcie nieruchomieje w miejscu, gdzie trójkącikiem są zaznaczone organy płciowe. Chłopiec oddycha z ulgą, kiedy rysunek niknie w teczce z aktami. Ma potrzebę usprawiedliwiania się. Ja nie chciałem tego robić, ale dziadek wykręcał mi rękę i kazał dotykać tego swojego. Babcia zakładała na to prezerwatywę i musiałem posuwać po tym ręką z góry na dół i z powrotem. Psycholog nie dostrzegł u dziecka skłonności do konfabulacji. Kiedy już nie można było zakwestionować opinii biegłego o prawdomówności zeznającego, ekspertyza drugiego psychologa nie różniła się od pierwszej, adwokat oskarżonych zmienił linię obrony. Starał się przekonać sąd, że jego klienci zostali pomówieni przez syna i synową z konkretnego powodu. To odwet za zaprzestanie finansowego wsparcia. A wiedza małego Pawła na temat czynności seksualnych pochodzi z całkiem innego źródła, z zaburzonych zainteresowań seksualnych jego ojca. Są świadkowie, którzy widzieli, jak Oskar S. oglądał w piwnicy domu swych rodziców filmy pornograficzne. Prawdopodobnie robił to w towarzystwie nieletniego syna. Na tę okoliczność adwokat sprowadził do sądu kilku świadków. Byli to krewni oskarżonych lub ich przyjaciele. Świadek numer jeden. Często gościłem w domu państwa S. w okresie, kiedy opiekowali się wnukiem. W ich stosunku do dziecka niczego niewłaściwego nie zauważyłem. Natomiast w odzywkach Oskara, który też tam mieszkał, pobrzmiewały sformułowania o podtekście seksualnym. Mnie to raziło, bo tak się wyrażał w obecności małego Pawła. Świadek numer dwa. Całe to karygodne pomówienie uczciwych ludzi ma źródło w odcięciu dopływu pieniędzy od rodziców do dorosłego, żona tego już syna. Oskar nie mógł się z tym pogodzić. Świadek numer trzy. Mieszkam po sąsiedzku z oskarżonymi. To była szczęśliwa rodzina, choć młodzi S za dużo w życiu się nie napracowali. Cały czas byli na garnuszku u starszych państwa. Pani Anna od rana do wieczora zajmowała się swoim wnukiem. Czytała mu książeczki, karmiła, układała do snu. Gołym okiem było widać, jak bardzo chłopiec lgnął do dziadków. Rodzice Pawła, póki nie wyprowadzili się na swoje, wówczas pępowina finansowa została odcięta, chwalili dziadków za pomoc. Moim zdaniem ich doniesienie do prokuratury o molestowaniu jest próbą wyłudzenia majątku. W podobnym tonie wypowiedziały się jeszcze trzy inne osoby. Inna grupa świadków obrony sugerowała sądowi, że małoletni Paweł, kiedy jeszcze mieszkał z dziadkami, zachowywał się dziwnie. Na przykład nie mówił codziennie widzianej cioci dzień dobry. Zapytany o cokolwiek, trzepotał rękami, udając ptaka. Jeśli do tego dodać zapatrzenie się chłopca w telewizyjny program pod tytułem Sędzia Anna Maria Wesołowska o rozprawach w sądzie rodzinnym, można przypuszczać, że rewelacje, którymi uraczył pracownicę Komitetu Ochrony Praw Dziecka, a potem prokuratora, powstały wyłącznie w głowie dziecka o rozbujałej wyobraźni. Oskar S. słuchał tych zeznań w wielkim zdenerwowaniu. Widać było, że lada moment wybuchnie. Uspokajany przez żonę wytrzymał jeszcze zeznania swej ciotki, która twierdziła, że to ojciec Pawła swymi obscenicznymi odzywkami w czasie rodzinnych uroczystości deprawował nieletniego. Ale kiedy senior S. zaczął z ławy oskarżonych szydzić z syna, Oskarowi S. puściły nerwy. Bluznął brzydkim słowem, mało co nie doszło do bójki w sali sądowej. Na ten incydent sędzia zareagowała przesłaniem do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez Oskara S. przestępstwa z artykułu, który dotyczy uszkodzenia ciała. Postępowanie związane z tym paragrafem zostało umorzone. Ostał się tylko zarzut kierowania gróźb karalnych, gdyż Marian S. podnosił, że obawia się utraty życia z rąk własnego syna. Ojciec Pawła został skazany na zapłacenie grzywny w wysokości 800 zł. Po dwóch latach procesu sąd rejonowy uznał winę Anny i Mariana S. i skazał ich na karę więzienia po 4 lata. Ponadto otrzymali oni zakaz zbliżania się do wnuka przez 6 lat. Sąd okręgowy wyrok zatwierdził. W maju 2017 roku kasacja obrońcy skazanych złożona w Sądzie Najwyższym została oddalona jako bezzasadna. Elżbieta Ostrowska. Personalia uczestników procesu zostały zmienione.